Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy. Nie wiedzą, ale myślą, że wiedzą lepiej. I ktoś to musi prostować. Gdybym podjął inne wybory w życiu, pewnie nie miałbym tej odpowiedzialności. Ale to jest mój obowiązek. Cały czas powtarzam to samo, co dobrze wiem. Ludzie w to nie wierzą, a ja z drugiej strony wiem, że jeżeli nie zrozumieją tego i nie zaczną działać, to będzie koniec świata. To jest jeszcze trudniejsze niż uczenie matematyki. Jeszcze trudniejsze niż uczenie fizyki, bo ludzie tego nie widzą. Oglądają jakieś sensacyjne informacje w mediach. Tutaj ciele z dwoma głowami, a tutaj globalne ocieplenie. To naprawdę jest dziwne. Ludzie mówią, no dobrze, w Polsce nie będziemy się ograniczać, bo największymi emitentami są Chińczycy i Amerykanie. Przepraszam bardzo, przeciętny Chińczyk emituje mniej niż przeciętny Polak, a poza tym tanio kupujemy to, co za tę emisję wytworzył. To znaczy, nasz ślad węglowy jest dużo większy niż to, co my wyemitujemy w kraju. Ludzie są przekonani o tym, że wiedzą lepiej. Ktoś widział wybuch wulkanu w telewizji i wyobraża sobie, że taki wulkan emituje więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie, kiedy jest dokładnie na odwrót.
Ten głos, który Państwo słyszeli, należy do profesora Szymona Malinowskiego, fizyka atmosferycznego, dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I profesor jest bohaterem filmu Można panikować, Jonathana Ramsey. I ten film mówi o klimacie głosem właśnie bohatera, czyli pana profesora. Ten zabieg reżysera, myślę, że miał chyba skłaniać odbiorców do większego przejęcia się losem naszej Ziemi, losem przyrody, klimatu. Dla mnie bardzo przejmujący i wrażliwy. I myślę sobie, że twórcy łapią się wielu sposobów, żeby poruszyć emocjonalnie odbiorcę. Okazuje się, że jednak degradacja przyrody jest przez nas traktowana chyba z większą obojętnością. Z nami jest już dr Zbigniew Zawada, biolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oglądał pan ten film?
Tak, oglądałem.
Jak pan przyjął ten zabieg reżysera, żeby o klimacie z taką niezwykłą wrażliwością i emocjonalnością, o której pan często mówił, że nie jest potrzebna, gdy mówi się o sprawach dotyczących biologii, mówił właśnie bohater tego filmu dokumentalnego, profesor Szymon Malinowski.
Ja, wie pani, zwróciłem uwagę tutaj na coś innego. I mnie w tym filmie ujęło to, co mnie ujmuje, albo to, co mnie bardzo często trapi, albo też ludzi starszych ode mnie, z cyklu porównują, co było za jego młodości, za mojej młodości, a co jest teraz, jeżeli chodzi o taką obserwację przyrody tej najbliższej, nie tam daleko, tylko tej najbliższej. Ja się na tym też niestety łapię i przypominam sobie to. I myślę, że ten zabieg akurat na mnie to bardzo wpłynęło, ponieważ no jest to głos człowieka z najwyższej półki, jeżeli chodzi o wykształcenie w tym zakresie. I on to też tak po chłopsku po prostu to jak gdyby opowiada, czyli pokazuje jakieś stare ze swoich młodości zdjęcia, filmy nakręcone. Tu był śnieg, tu było lodowisko, tu była lipa, teraz nie ma nic, jeżdżą samochody albo beton. I dla mnie akurat to było takie bardzo poruszające. A zabieg reżysera, no myślę, przemyślany. On chyba ma wpłynąć nie na młodzież, bo młodzież chyba chce widzieć straszliwe filmy, katastrofy albo takie jakby naoczne dowody. Tamtych dowodów nie ma. On chyba chciał wpłynąć właśnie na pokolenie ludzi 50 plus może, 40 plus. Tych, którzy dzisiaj są tak na dobrą sprawę u władzy, którzy są decyzyjni, bo młodzież dzisiaj nie jest decyzyjna. Nie ma tej możliwości, przynajmniej w takim znaczeniu ustalania praw, albo jeszcze nie ma. Natomiast ja myślę, że to chyba w ten sposób było zamierzone. Ja tak to odbierałem.
Boję się, że jestem przedstawicielem pokolenia, które jako ostatnie doświadczyło stabilnego klimatu. To jest tekst z tego filmu. Tak pan to czuje? Tak będzie, że już nic nie będzie takie samo?
Oczywiście, my już się wnuków nie doczekamy, albo będą żyły w tragicznych losach. To nie ma się co oszukiwać. Ta planeta nie ma przyszłości dla tej masy ludzi i na długie perspektywy. Absolutnie. Ja myślę, że to bardzo szybko nam się urwie, utnie. Zresztą znamy pani nie od razu i od dzisiaj i moje teorie. Ja jestem tylko obserwatorem, nie jestem specjalistą w tej zakresie, ale no już mówiłem niejednokrotnie, w Europie klimat zmienia się w ciągu 10 lat, zmieni. I takie są dowody na to, nie wiadomo czy jeszcze nie szybciej, więc absolutnie, my nie doczekamy radosnej, cudownej starości. To proszę sobie to z głowy wybić.
Wie pan co, kiedy tak oglądałam ten film, który zrobił na mnie takie wrażenie bardzo przygnębiające, ale też zdałam sobie sprawę, że przecież przez wiele lat tutaj, kiedy był pan gościem w audycji, rozmawialiśmy o tym, czasem spierając się, czasami ja troszkę pana prowokowałam, czasem pan mnie upominał, ale jednak mimo wszystko był chyba do tego dystans. Ale kiedy obejrzałam film, wsłuchałam się w głos pana profesora, który tak wiele mówił o i był w tych miejscach, w których na przykład brakuje wody albo działa największa elektrownia w Polsce, Bełchatów, i pokazywał dokładnie, co się dzieje, no to rzeczywiście trudno nie być sfrustrowanym po tym filmie. I jeszcze przypomnę to, co sam pan profesor mówił, że gdy idę do telewizji, mogę upiększać albo mówić tak, jak jest. Ale dziennikarze mówią mi wtedy: panie profesorze, niech pan tak nie straszy, bo nikt nie będzie chciał słuchać, nikt nie będzie chciał oglądać.
Bełchatów, pani redaktor, ja widziałem zdjęcia Bełchatowa sprzed 60 lat. Tych okolic, które dzisiaj są jedną wielką dziurą. Miałem możliwość tam być jeszcze wiele lat temu w czasie studiów. Jest to przygnębiające miejsce dzisiaj. Nawet jeżeli robi się te wszystkie na nowo, jakieś tam wprowadza drzewa, rośliny, coś tam się próbuje w jakiś sposób rewitalizować. Jest to miejsce przygnębiające. I tak wszystkie inne miejsca, które również pokazywał film, czy pan profesor, ja mówię, to jest rzeczywiście przygnębiające, bo są to miejsca, które my znamy, które my potencjalnie możemy odwiedzić, od tak sobie tam pojechać i zobaczyć na własne oczy. Nie trzeba jechać na środek Wisły, można pojechać dzisiaj w każde inne miejsce i zobaczyć, jak niski poziom jest wód. I to się pogłębia, więc to zabieg, myślę, specjalny pana profesora, ale tu nie trzeba więcej jakichś zabiegów, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. I to dobrze wykorzystał. Tak, jest to przygnębiające, ale jest to prawdziwe. To nie jest podbarwione niczym. Po prostu nie ma wody. I szykuje nam się katastrofa. Rzeczywiście radio, telewizja bardzo często nie chcą słuchać. Ludzie tego nie chcą słuchać, bo przecież my chcemy oglądać ładne bajki, kolorowe historie albo filmy, jak się strzelają, a nie chcemy brać rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Też próbujemy wtedy za to obwiniać wszystkich, tylko też i nie siebie. A często mamy jakąś malutką możliwość jakiegoś piasku w tym całym morzu beznadziei, po prostu sami wprowadzić jakieś zmiany, nawet swoje życie. Ale to, co na co przecież inni zawsze robią gorzej niż my, no to są te tematy, które się tu przewijają u pani w audycjach bardzo, bardzo często i od wielu lat. No ale czy my coś w ten sposób skuramy? No wie pani, jakie jest moje zdanie. No nie, człowiek próbuje się w jakiś sposób jeszcze chwytać nadziei, że ach, to się wszystko wyrówna, to wszystko jeszcze będzie, to się wszystko odwróci. No film, myślę, trafiony w dziesiątkę, po prostu trafiony w dziesiątkę i warto go obejrzeć.
Przytoczę znowu fragment, który też pojawił się na początku audycji. Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy. Ludzie nie widzą zmian klimatu, bo tego nie widać, jeśli się nie ma wiedzy. No i koło się zamyka. Myślą, że więcej gazów cieplarnianych emituje czynny wulkan niż elektrownia w Bełchatowie, a jest odwrotnie. No i teraz człowiek jest taki zupełnie bezradny wobec takiego stwierdzenia. Pan profesor jeszcze tutaj w tym całym fragmencie o elektrowni w Bełchatowie, która no, największa w Polsce i daje prąd z chyba najbrudniejszego węgla, to jest, zdaje się, po prostu węgiel brunatny. No, twierdzi, że trzeba się pozbyć tego sposobu pozyskiwania energii, co w najbliższym czasie no raczej w Polsce możliwe nie będzie.
Wie pani...
Ale my,
to jest prawda.
No właśnie, tak. Czym mamy na to wpływ? Profesor mówi, że mamy na to wpływ po prostu biorąc czynny udział chociażby w wyborach, czy wybierając osoby, które w inny sposób będą podchodziły do zmian klimatu.
Tak. Tylko na ile te osoby później, kiedy dojdą do władzy, będą rzeczywiście o tym pamiętały. U nas, ja tu nie chcę się politycznie wdawać, bo to już to zupełnie nie moja, że tak powiem, bajka, ale u nas bardzo często politycy zapominają o tych zobowiązaniach albo powiem to tej masie wyborczej to, co chcą usłyszeć, przyciągnę ich do siebie, a później tam, przecież mam swoje priorytety. Przecież ważne jest, żeby kręcił się krajowy biznes, PKB i tak dalej, i tak dalej. No i oni często zapominają. To jest choroba wszystkich polityków, przypadłość wszystkich polityków i to chyba na całym świecie. Oczywiście za tym stoją potężne pieniądze i gospodarki, i ropy naftowe, i węgle, bo to tylko tu była skupione na węglu, ale oczywiście ropa naftowa, przecież wszystkie cieplarniane, wszystkie kopalne paliwa, również jeszcze gaz, przecież one wszystkie dodają dwutlenku węgla i dają jak najwięcej tego wszystkiego w atmosferę. Ja myślę, że w momencie, kiedy ludzie naprawdę nie odczują tego dopóki, może tak, ludzie nie odczują tego pospolici, ludzie tak jak ja, Zawada, pani Nabel, nie poczują tego naprawdę na własnej skórze i dopóki nie wyjdą na ulicę i nie zaczną zmieniać tego w sposób drastyczny, to się niewiele zmieni. Nas nikt nie słucha, politycy ani od prawa do lewa. Ja nie wierzę politykom, ponieważ jest to małpi interes i szympansy wymyśliły doskonale politykę i wiedzą, jak okłamać resztę stada, żeby uzyskać swoje jakby priorytety, więc swoją pozycję. Więc ja tutaj naprawdę politykom nie wierzę. No ale pan profesor ma jak najbardziej do tego uzasadnione swoje zdanie i chce w to wierzyć. On chyba chce w to wierzyć, ja w to nie wierzę. Może tak, tu się różnimy. No ale przecież my jako Polacy znamy się na wszystkim, no na medycynie najlepiej, na koronawirusie teraz wszyscy już się dobrze poznali, znamy się na prawie najlepiej, na tysiącu rzeczy i jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, że nie masz racji, no to łapiemy za szablę, bo przecież my to taki naród jesteśmy, nie? Więc to ja przepraszam, tak na to patrzę sceptycznie, może trochę złośliwie. No ale to moje zdanie.
Panie doktorze, pan też używa takich argumentów dotyczących no, jakichś wielkich pieniędzy, czy wielkich sił, czy jakby czegoś, co troszkę mam wrażenie czasami, że nas zwalnia z odpowiedzialności. Ja znowu też przytoczę taką scenę, dla mnie ważną przynajmniej z tego filmu, kiedy pan profesor Malinowski jadąc autem zwraca się wprost do kamery i mówi, że właśnie powstaje film i że nawet do produkcji tego filmu również zostanie no, wyemitowany do atmosfery dwutlenek węgla. I teraz pyta tak retorycznie, to od nas właściwie zależy, jakby sami ocenimy, czy było warto. No i być może właśnie w tym fragmencie też zawiera się taka istota problemu z dewastacją przyrody, że my wszyscy robimy to właściwie w każdej minucie naszego życia. Nawet w tej chwili rozmawiając, prawda, przez telefon, zużywamy energię, prąd, czy jakieś kable wkopane w ziemię są zapewne, żebyśmy mogli porozmawiać. I może właśnie trzeba zacząć od tego, żeby ciągle nie myśleć o tym, że ktoś za nas musi przejąć tę odpowiedzialność, prawda? Ale z drugiej strony rozmawiamy, emitujemy, zużywamy, a nic się nie dzieje, bo świat dalej jest, prawda?
Tak, no widzi pani, to jest właśnie cała zawiłość tej historii, to jest to, co on mówi, bo tego nie widać. Ja pani powiem tak, ja mogę powiedzieć to, co o sobie. Przesiadłem się w dużym stopniu na transport taki kolejowy, bo jest i wygodny, i rzeczywiście mniej emisji, aczkolwiek nie wypieram się samochodu czy i takich rzeczy. Zacząłem golić się nie maszynkami jednorazowymi, takimi na plastik, tylko wróciłem do starych metod jeszcze sprzed stanu czy ze stanu wojennego, jak się goliłem. Czyli maszynki metalowe i żyletki równie dobrze, tylko trzeba bardziej uważać. Ale nie, już przynajmniej w tym staram się, żeby używać tego plastiku mniej. Rzeczywiście, możemy to robić małymi kroczkami, każdy z nas. Zapowiedziałem swoim rodzicom, przykro, że ode mnie nigdy nie dostaną sztucznego kwiatka ani wieńca na grób. Nawet jeżeli, przepraszam bardzo, no... zakładając, że oni przede mną umrą, bo tego syfu plastikowego na tych cmentarzach jest naprawdę mnóstwo i później to idzie do śmietnika i rzeczywiście robimy tani biznes z Chinami, kupując te cholerne kwiatki sztuczne, które nikomu się nie przydadzą, zwłaszcza nieboszczykom tam gdzieś głęboko. Więc tak naprawdę no ja tylko mogę w tym niewielkim zakresie. Staram się oszczędzać prąd jak mogę, wyłączając tamte poszczególne urządzenia, ale ja nie siedzę przy świecce, więc tak samo korzystam jak każdy. Zresztą pan profesor też powiedział, ja mam tego świadomość.
Że nie jestem pewnie... pustelnikiem, tylko zwykłym tak. Człowiekiem, który żyje w społeczeństwie.
Tak,
takie
tak.
Jakie ono jest, prawda?
Tak, ja się staram w tym społeczeństwie funkcjonować normalnie też, żeby nie być jakimś takim dziwnym właśnie pustelnikiem czy dziwnym człowiekiem. Ja staram się sadzić liście, grabię liście, robię kompostownik, wyrzucam go, bo mam takie możliwości po prostu. Ludzie w samym bloku żyjącym w wielkiej aglomeracji takich możliwości nie mają. Oni też inaczej podchodzą do tego, no bo oni są z daleka od przyrody, ale to wie pani, mówiliśmy o tym wiele razy. Człowiek, jeżeli jest na co dzień z przyrodą, to też inaczej do tego podchodzi. Człowiek, który żyje jak kura w klatce, w tym chowie klatkowym, co on widzi? On nic nie wie o przyrodzie. On tylko widzi rzeczywiście to, co powiedzą mu albo w szkole, albo zobaczy misie w internecie, albo to, co rzeczywiście telewizja mówi. A jak wiemy, nie do końca zawsze ona się pokrywa z tym wszystkim. Czy nie istnieje biznes, lobby ropy naftowej? Oczywiście ono istnieje, węglowe istnieje, ono lobby toreb foliowych istnieje, bo nikt nie chce stracić swojej fabryki, pieniędzy, dochodu. Więc ja myślę, że te lobby również na nas bardzo wpływają, więc ludzkość czy mniejsze grupki, które wyznają inną, w cudzysłowie, religię, niż tylko taki konsumpcjonizm na bogato, no one mają podgórkę, bo one się z potężnymi pieniędzmi rzeczywiście muszą zderzyć, a naukowcy, tam kilkakrotnie powiedział, naukowcy również mają bardzo podgórkę, bo nauka zawsze wygra na końcu, ale koniec będzie dla nas tragiczny, więc wtedy już nie będzie komu powiedzieć, a nie mówiłem. Taka jest prawda, nim do tego dojdzie, stanie się mnóstwo bardzo drastycznych i okrutnych rzeczy i tego się państwo nie mamy, musimy to wziąć na klatkę, może tak. Z mojego życia pani mogę powiedzieć, że 2 lata temu powiedziałem w szkole, w której uczę, że naprawdę grozi nam katastrofa, to jest kilkanaście lat i to nie wynika, i to wynika z poważnych publikacji badań naukowych rozpłakała się jedna dziewczyna. Skończyło się to, bo ona sobie wyobraziła wielką tragedię, która rzeczywiście może nastąpić. No skończyło się to wszystko u dyrekcji i skończyło się to u wychowawcy, że jak ja mogę takie straszne rzeczy dzieciom opowiadać, dzieciom, które mają 16 lat, to już nie dzieciaki. To już jest młodzież. Przecież to jest niewykrywalne, niezbadalne, a jestem po prostu jakimś takim straszakiem, który wpływa na ich psychikę, bo oni są biedni, bo oni są to, bo oni są emocjonalnie rozchwiani. No tak to wygląda w wielu miejscach, więc ja wiem, my jesteśmy skazani, szanowna pani Nabel, na bycie outsiderami, łącznie z panem profesorem i nawet te grupki, które za nim się ciągną, większe, coraz to większe, tak są skazane jeszcze na bycie na uboczu, no bo dopóki ludzie, duże rzesze, na własnej skórze nie odczują bata natury, to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Takie jest moje zdanie. Obym się mylił, ale nie wierzę w inny scenariusz.
Pan profesor powiedział to już tak na zakończenie. Mówię, że dzisiaj można mieć wszystko. No właśnie. I ten w telewizorze oglądamy nasz świat. I ten świat ma spełniać oczekiwania nasze. I teraz jak przekonać, nie strasząc ludzi, którzy są w większości konsumentami, żeby te oczekiwania zmienili? Czy po prostu to się stanie bez naszej zmiany, bez naszego chce czy nie chce? Czy po prostu obudzimy się pewnego dnia i nie będzie wody w kranie?
Jak mówiłem, tylko króciutko. Na ochronę populacji jednej słonia indyjskiego w jednym obszarze jest potrzebne około 20 milionów teraz dolarów chyba, czy euro, nie chcę powiedzieć. Spełniłoby to naprawdę wiele, wiele, wiele dobrego. Mnóstwo kasy. Kto to zbierze? Ale na film, który pokazuje nam baśniowy świat Awatara, wydano 360 milionów, czy jakieś ogromniejsze sumy. I one się zwróciły, bo ludzie z powrotem przychodzili. Ten film przyniósł okrutny zysk, czyli nieporównywalnie więcej. Ten film mógł zrobić dobrego dla przyrody. Ja tylko przykład podaję oczywiście i my to chcemy widzieć. Chcemy widzieć kolorowy, baśniowy świat, a nie chcemy widzieć ginących słoni czy ginących kretów w naszych ogródkach. I czy to się stanie? Tak, kiedy zabraknie nam wody w kranie, kiedy zaczną umierać starcy, kiedy będą problemy z wychowaniem dzieci, kiedy wyłączą prąd nam z jakichś powodów, bo nie będzie wody do chłodzenia, wtedy zaczniemy rzeczywiście się zmieniać. Wcześniej nie. To jest niestety dla mnie absolutnie niewykonalne, ponieważ my nie chcemy słuchać rzeczy prawdziwych, my chcemy słuchać bajki. No i tyle, a telewizja, nawet jeżeli chce nam, czasami przekazuje wartościowe rzeczy, no to my wolimy przełączyć to na film ze Schwarzeneggerem i no i tyle, bo tacy po prostu jesteśmy. Tacy po prostu jesteśmy.
Niech to będzie dzisiaj puentą naszej rozmowy. Dziękuję bardzo, dr Zbigniew Zawada, biolog. I teraz nie wiem, czy kontynuować, że miłośnik naczelnych, bo ostatnio mówił pan, że już chyba nie.
No coraz, znaczy ja małpy lubię, ale ten jeden gatunek, no rzeczywiście coraz bardziej, do którego niestety należy, coraz bardziej mniej mi się podoba, więc myślę, że, ale jeszcze miłośnik, jeszcze miłośnik, marzyciel, że może jednak.
Jeszcze daje pan szansę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, panie doktorze.
Do usłyszenia.